wycena wyniosła około 95 milionów dolarów.
950 milionów?
95, tak, 950. Cena wyniosła około...
Nawet nie wiesz, ile montowania miałem w poprzednim odcinku.
Naprawdę? Aż tak źle było?
Znaczy, może nieźle, ale często jakąś pomyłkę zrobiliśmy taką totalnie głupią i przerywaliśmy, gadaliśmy tak... Jezus Maria, na środę, uwaga, albo to powiem na podcaście. A nie, w sumie już nagrywamy, dobra, pójdzie do Inta. Uwaga, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale ja dostałem, że na środę w tamtym tygodniu, w poniedziałek o północy, dostałem informację, że mam przynieść kasztany. 12 kasztanów i 16 kartek. A 4 na zajęcia z rysunku. Co nie?
Czekaj, to nie był mem, który ty mi wysyłałeś?
Nie. To jest naprawdę...
Ty wiesz, że ja, znaczy, to cię pocieszę, ty wiesz, że to poszło jako mem, nie? To gdzieś tam krąży w internecie jako rolling joke.
Jezu.
Więc okej, okay, już wiem skąd jest ten mem, okej, okay, super.
Witamy w przedszkolu.
No, ciekawe to brzmi.
Ciekawe studia graficzne, no nie, ja powiem, że dobrze się tam bawię. Lepsze niż matma. Jakieś obliczanie sinusoidów, nie sinusoidów.
Ale to by lepsze od razu. Sam gdybyś sobie policzył, to byś wiedział, jakie to jest tak naprawdę przyjemne.
Wiem, bo liczyłem. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przywitać naszych słuchaczy. Jesteście na podcaście jeszcze jeden quest, który może kiedyś w końcu zmieni logo, bo nie mogę na to logo patrzeć. Ja jestem Raukiuk, jesteście na podcaście około growym. W tym odcinku podsumowujemy pierwszy tydzień listopada, co się pojawiło w Giereczkowie, jakie newsy, etc. A ze mną jest, jak zawsze,
Cloud. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Już tak się już się bałem, że o mnie zapomniałeś.
Tak, zastanawiałem się, czy się nie spytasz. Nie upomnisz się. Co tam u ciebie?
Co tam u mnie? W sumie cały czas nic ciekawego. Dzisiaj wróciłem z trochę, powiedzmy, bardziej luźniejszego weekendu.
Mhm.
Więc dzisiaj mogę mieć jeszcze nie taki głos, jak trzeba.
Nie no, będziesz miał świetny radiowy.
Tak.
Jak się dużo działo.
Nie brzmi jeszcze ten? Nie brzmi jeszcze jakoś strasznie?
Jakoś bardzo strasznie nie. No i przysypiasz, tak?
Nie przysypiam. Nie przysypiam, mogę być lekko zamulony, ale tylko leciutko.
Tak leciutko. Mówi popijając kawę.
Kawa bardzo dobra rzecz, szczególnie po takich intensywnej nocy.
Jak najbardziej, szanuję jakby. Ale...
A u ciebie coś ciekawego?
Też był luźniejszy weekend i fajnie się w piątek bawiłem, na bilardzie byłem. Było spoko, ale dzisiaj też dość ciekawą rzecz obejrzałem, ponieważ pierwszy odcinek serialu w uniwersum LOL-a, którego niespecjalnie lubię, serial Arcane, który znajdzie się na Netflixie. Mówiliśmy o nim tydzień temu na odcinku newsowym.
Tak. To właśnie, jakie wrażenia po pierwszym odcinku? Bez spoilerów.
Dobrze, bez spoilerów, ale nie ma tam specjalnie co spoilerować. To tak jakby przeczytać opis pewnie na Netflixie, jak się rozpoczyna serial i tyle.
Okay.
Tak. Ogólnie tylko powiem, jak wyglądają odcinki. To są 40-minutowe odcinki, jest ich 9, ale są rozdzielone na 3 akta i na razie wyszedł pierwszy akt, czyli 3 odcinki 13 listopada. Kolejne 3 odcinki wychodzą i następne 20 też listopada. Moja ocena jest na razie taka, że fabularnie ciężko cokolwiek powiedzieć. Na pewno jest to typowy serial 16+. Może jest trochę przemocy, nie jest totalnie dla dzieci. I też może być jakaś fajna intryga, może łapać czasem za serducho czy coś takiego, tak? Ciężko coś więcej powiedzieć. Jednak jeśli chodzi o to, co najbardziej mi się podoba i dlaczego w ogóle oglądam ten serial, to animacje i to, co się dzieje, po prostu design tego wszystkiego. I to po prostu jest na najwyższym poziomie. Cudo, naprawdę. Ja po prostu patrzyłem, już myślałem, jakby pędzlami namalować w Photoshopie tą postać tamtą, ten tutaj, tą scenerię miasta podziemnego. Jezu, cudo, naprawdę. Nie wiem, ja tak dzisiaj na Twitterze gdzieś tam pisałem, bo była gdzieś dyskusja o czy to nie jest serial bardziej dla dzieci, czy warto to sprawdzić. Ja tam napisałem, że chyba u śledzia, że dla mnie to jest obojętne. Widzę te animacje, to mi się tak podoba. Ja mogę wyłączyć głos, nawet jakby był poziom bajki dla Teletubbiesów. Te animacje są tak dobre, że ja to chcę oglądać. I naprawdę tam są dobre animacje i wszystko jest tam takie plastyczne, takie... Nie wiem, jak to nazwać. No, nie idzie to w realizm, idzie plastyczność, ale zarazem nie widać takiej gumowatości świata, bo czasem jak coś jest takie plastyczne, to jest takiej gumy. A tutaj tego nie widać.
I też... Powiem tak, no ja od samego początku wiedziałem, że technicznie to będzie dobrze wykonane, ponieważ Riot Games już od lat tworzy sobie po kolei, tworzy sobie powoli swój ten swój cały styl animacji, który mogliśmy podziwiać przez lata przy pomocy jakichś rozpoczęć sezonów i tak dalej.
Nie, tak, tak, tak.
Swoją drogą, nomen omen, właśnie dzisiaj ten. Właśnie dzisiaj, w dniu premiery pierwszego aktu serialu, jest też właśnie rozpoczęcie kolejnego sezonu.
Jakiegoś sezonu, jakieś mistrzostwa, jakieś koncerty z tej okazji są, tak. Ogólnie dużo się dzieje. Choć nie wiem, czy to nie było wczoraj, bo premiera światowa była wczoraj. Te wszystkie mistrzostwa i to, co ja mówię.
Tak, znaczy serial premierę miał 6,
no,
ale przez przesunięcie czasu on się w Polsce pojawił o 4 w nocy 7. Tak samo jak teraz patrzę, to te wszystkie filmiki z uroczystego rozpoczęcia turniejów, to też mają na YouTubie wrzucone 21 godzin temu, czyli również były wrzucone wczoraj.
Okej. Dobrze. Ode mnie to wszystko. Chyba możemy przechodzić do następnego segmentu, czyli perełka tygodnia, bo perełki. Tym razem mam dwie perełki. I tradycyjnie przypomnę słuchaczom, ja zawsze znajduję te gry. Michał je ogląda w tym momencie właśnie zwiastun, a ja krótko opowiadam o zwiastunie. I on na szybko, widząc zwiastun, robi szybko: o Jezu, jaka reakcja! I mówi, czy gówno, czy nie.
Rozumiem, po raz kolejny wybrałeś twór Polaka.
Tak.
Bo nawet nie odpaliłem zwiastunu, ale już widzę, że ten. Już widzę, że sam film jest wrzucony na kanał Mateusza Skutnika.
Tak, bo to jest twórca. Uwaga, bo oglądaj zwiastun, a ja będę opowiadał. Slice of Sea. Już niedługo, bo 11 listopada będzie miała premiera polska perełka, moim zdaniem, tygodnia. O tytule Slice of Sea. Produkcja jest w pełni rysowana ręcznie, a odpowiada za nią właśnie Mateusz Skutnik, wspomniany przez ciebie, który tworzy tą kilkugodzinną przygodówkę point and click, graficznie jak i od strony programistycznej. Artysta ma już na koncie parę pomniejszych tytułów oraz parę miniserii komiksowych, gra zaś okraszona będzie również pięknym soundtrackiem przygotowanym przez nowojorski zespół The Thump Monk. Ty jeszcze oglądasz, to ja jeszcze powiem swoje wrażenia. Gra jest bardzo ładna, ma trochę taki science fiction klimat, bym powiedział. Jest trochę dziwna, mam takie skojarzenia z takimi dawnymi, takim dawnym, starodawnym science fiction. Na pewno to będzie gra typu ładna, gameplayowo pewnie może czasem nużyć. I pewnie jakiejś głębokiej fabuły tam nie będzie, bo bardziej ona będzie do oglądania i przeżycia jej. Chyba, że jakoś zaskoczą gameplayowo, ale no to jest point and click, będą logiczne zagadki, może być to ciekawe. A sama muzyka w zwiastunie to jest po prostu dla mnie miód na uszy.
Tak, muzyka z Disney jest naprawdę bardzo ładna. Znaczy, powiem tak, tutaj to, co mówiłeś, ja bym bardziej się spodziewał, że jeżeli ma być to jakiekolwiek zaskoczenie, to będzie zaskoczenie fabularne. Bo jeżeli chodzi o gameplay, to jest klasyczny point and click.
No ja mówię, że to jest point and click, więc może jakoś zaskoczy gameplay, ale raczej nie. Fabularnie wątpię, bo tam niespecjalnie też pokazane są jakoś obszerne dialogi, więc nie wiadomo, czy fabuła będzie bardziej dopowiedziana. Bardziej to chyba będzie po prostu grać klimatem, jak wiele takich gier. Co nie jest wcale złe, tak? To jest taki typ gier.
Znaczy, no powiem tak, no point and clicków mimo wszystko mamy mało aktualnie na rynku, więc kolejny jak najbardziej jest no na plus. Ja lubię point and clicki, szczególnie takie dobrze wykonane, a sama grafika też jest no na pewno oryginalna. Żebym teraz tylko, jeżeli chcemy znaleźć grę bardzo podobną graficznie. To jest w ogóle ciekawe, że ja bardzo często te perełki tygodnia, jakie omawiam, to po prostu mówię, z czym mi się kojarzą.
Tak.
A ona mi się kojarzy, już chwila przeglądam moją listę życzeń. Bo zapomniałem tytuł. The Longing. Tak mi się skojarzyło w pierwszej chwili.
A patrzę. A tak, rzeczywiście.
I
Choć
faktycznie, grafika
The
jest.
Longing jest dużo mocniejszą grą. To jest
Tak,
bardziej
The Longing
takie.
jest w o wiele bardziej cięższym klimacie. A to, co tutaj nam proponujesz, to jest takie. To jest w ogóle śmieszny setting, bo to wygląda jak średniowiecze, może średniowiecznego rycerza, albo przynajmniej kogoś, kto wygląda. Ktoś, kto chodzi w takiej zbroi. Masz ruiny zamków, a to wszystko jest przeplecione jakąś technologią science fiction.
Tak, a sama główna postać to jest kałamarnica, czy coś.
Okej.
No.
Okay. Abstrakt.
Nie, ale bardzo
Ale
przyjemne
przyjemny
do
abstrakt.
oka. Druga gra to jest może nie do końca perełka, ale moim zdaniem intrygujące trochę demo techniczne. Owe demo ma tytuł Uncharted FPS, czy po prostu jeszcze nie nazwana jakaś gra, Card Destruction. Odpowiedzialne za nie jest niezależne studio Freski. Nad grą tak naprawdę pracuje tylko dwie osoby i przedstawia bardzo realistyczne zniszczenie samochodów. Nie jest może turbo ładne, jeśli chodzi o jakieś ray tracingi i tekstury, ale same zniszczenia robią moim zdaniem wrażenie. Mimo że tak naprawdę od 5 miesięcy pojawiają się filmy z owej gry, dopiero ten film zdobył jakieś obszerniejszy rozgłos w internetach, choć osobiście wydaje mi się, że inne przedstawione tam filmy też robią wrażenie. W takiej ocesie to ja bym pograł, kurde, powiem. Projekt niestety nie posiada jeszcze daty premiery, lecz dobrze widzi, że Devolver Digital zainteresował się studiem na Twitterze, komentując ich postawę.
To jeszcze tylko przypomnij, jak się nazywa ta gra?
Uncharted FPS.
Okej, bo żeś chyba podał to Car Destruction.
Znaczy, no tam tytuł filmiku jest Uncharted FPS Card Destruction.
Tak. No ale właśnie widzę, że to jest ogólnie silnik ze zniszczeniem absolutnie wszystkiego. W sensie.
No. Jak wejdziesz nie w link na YouTubie, tylko tam, a nie,
Tak,
wszedłeś.
właśnie
W newsa,
widzę.
to tam więcej. Bardzo na mnie zrobiło wrażenie, na przykład zniszczenie drzwi świetnie wygląda. Tak.
Aczkolwiek. Czekaj, a nie mieliśmy już. Matko, jak się nazywała ta wokselowa gierka? Co. Wszystko jest tam, że masz
No
woksele
tak.
generowane w tym.
No to jest. Nazwy nie pamiętam, ale wiem, o co ci chodzi.
Znaczy, powiem ci tak, to wygląda. Na pewno to wygląda widowiskowo. Co w ogóle się zastanawiam, czy to jest montaż, czy tutaj faktycznie ten silnik ma. On w ogóle działa dokładnie tak samo jak Superhot.
Myślę, że to jest raczej montaż.
Nie, bo to wygląda jak z Superhota, w sensie, że
Znaczy
akcja przyspiesza
spowolnione
tylko
ten.
jeżeli. Bo wszystko jest spowolnione, a czas zaczyna płynąć normalnie tylko wtedy, kiedy postać zaczyna się obracać
Może
dookoła
tak,
własnej
ale
osi.
wydaje mi się, że to jest montaż. Bo ładnie wyglądają wybuchy, tak. Super, chodzi trochę o co innego chodziło. Jezu, ale bym zagrał znowu na Oculusie. Super, chota. Jezu, to była dobra zabawa.
No to.
Ale jak twoja ocena?
Czy moja ocena to jest bardzo fajne demo technologiczne, ale...
Ale 2 na 10.
Ale 2 na 10, znaczy nie. Żarty żartami. Jeżeli chodzi o samą technologię, to robi to wrażenie. Aczkolwiek to nie wygląda jak coś, co miałoby ujrzeć światło dzienne jakoś niedługo.
Pewnie tak i na to pewnie poczekamy. No. I nawet jak wyjdzie, to będzie jakaś mała gra.
A nie wiem, czy warto jest na to czekać tak w ogóle.
Może.
Bo, znaczy inaczej, czy w ogóle wyjdą tego typu gry? A wręcz powiedziałbym, że pewnie nie wyjdą.
Pewnie nie, ale niech próbują. Jakby do odważnych świat należy, niech próbują.
Jest szansa, że może być ten... To się może nadać do jakiejś ciekawej... To się może nadać do jakiegoś ciekawego sandboxa albo czegoś takiego, ale stworzenie całej gry opartą na taki zaawansowany system zniszczeń, to już byłaby symulacja życia, to już jest niestety za bardzo... Wydaje mi się, że to jest wręcz niemożliwe.
Railway może i kupi, no jakby. Dobrze, jak widać, że nie jesteś tym zainteresowany, zainteresuje cię newsem w pierwszym segmencie. Raczej pierwszy news w kolejnym segmencie, pomniejsze newsy. Smutek ogarnął świat. Ludzie płaczą na ulicach. Armageddon jest bliski. Na oficjalnej stronie Epica ogłoszono, że 15 listopada zamknięte zostaną chińskie serwery Fortnite'a. Słyszę ten płacz. Nie podano żadnych informacji powodu zamknięcia serwerów, lecz najpewniej powodowały to jednak jakieś restrykcje, które pojawiają się co jakiś czas z dnia na dzień w Chinach.
Ale to jest faktycznie ciekawe, w sensie nie mam pojęcia skąd może być taka decyzja. Szczególnie, że rynek chiński to jest jedna wielka pompa z pieniędzmi.
Tak, tylko że...
To jestem zaskoczony, że ktokolwiek wpadł na pomysł, żeby zamknąć swój chiński oddział.
Tak, tylko poczekaj, powiem jedną rzecz, bo dzisiaj trochę googlowałem.
Okay.
Fortnite na rynku chińskim przez te restrykcje nie może mieć po pierwsze mikropłatności, a po drugie był pod jakąś dziwną inną nazwą. Fortress Night, coś takiego.
Aha, dobra, to jest... Okej, czyli jak nie można było mieć mikropłatności, to tam Fortnite w ogóle nie miał racji bytu.
No, tam jedynie chyba jako pewnie jakieś sezony można było kupować, albo jakieś pewnie robili DLC-ki czy coś, ale nie jako mikropłatności, mikrotransakcje w grze. Jeśli dobrze zrozumiałem, to sobie googlałem. Choć mało gdziekolwiek są informacje o tym.
No dobra. A przechodząc do drugiego newsa? Chyba, że chcesz coś jeszcze...
Szybko ten pomniejszy newsy zróbmy, bo mało co się dzieje.
New World traci graczy. New World, które wyszło w sumie niedawno i szybko zebrało naprawdę wielką ilość, prawie milion graczy aktywnych w jednym momencie na Steamie, teraz równie szybko zalicza tendencję spadkową. Aktualnie gra straciła ponad 50% graczy. Teraz gra w nią w ciągu ostatnich paru dni to wyniki sięgały to od 300 do 40 tysięcy. No więc najprawdopodobniej kolejki w końcu są.
300 do 400.
300 do 400.
No, ja usłyszałem 40 tysięcy, ale dobra, nie wiesz.
Aha, dobra, nie mam.
Liczby lubisz, no.
Nie, ale chyba to pani mówiłem 300-400.
No, bo ewentualnie zobaczysz w montażu.
No. Tak czy siak, gra cały czas walczy z wieloma bugami, pojawiły się problemy z duplikowaniem złota oraz braku jakiejkolwiek aktywności po endgame'ie. Czyli w sumie smuteczek, problemy wieku dziecięcego. Należało się tego spodziewać, że po tym jak kolejki wynosiły kilkanaście godzin czekania, to pewnie wiele osób w końcu sobie odpuści ten tytuł. Mhm. Albo przynajmniej poczeka na trochę lepszy czas. No, ale to chyba tyle o New Worldzie.
Tak, nie ma co tam A co dalej, jeśli mówimy o dużych liczbach, no to Riot pochwalił się na Twitterze liczbą zdobytych graczy. W październiku w gry z uniwersum Lora, już dzisiaj wspominaliśmy, grało bagatela 180 milionów tylko graczy. Co ciekawe, to więcej niż liczba miesięczna aktywnych graczy na Steamie według statystyk z 2020 roku. Na Steamie wtedy około 120 milionów graczy miesięcznie było. Tak, a news, który jeszcze tuż przed podcastem zauważyłem, na Epica wylądowały, uwaga, gry od Riot Games, LOL, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra i Valorant. Dodatkowo tam skórki w Fortnite i jakieś postacie z Arkane do PUBG Mobile.
A to jest akurat ciekawe.
No. Zresztą i tak jest wymagany ten rancher od Riota, ale można z Epica odpalić, jak ktoś chce być inny.
Jak ktoś potrzebuje launcher Epica tylko po to, żeby odpalił mu launcher Riotu.
Tak, to teraz może.
Lepiej, najlepiej kupić sobie, najlepiej pobrać sobie jeszcze GOG Galaxy.
Tak, odpalić
Lola. Przy pomocy GOG Galaxy odpalić Epica, który odpali Riota, który odpali Lola.
Dokładnie.
Jak ja uwielbiam mieć launchery do launcherów.
No, to jest świetnie. Tak. I to jest taka ciekawostka. A co dalej?
A dalej mamy informację o tym, że IT Software, studio odpowiedzialne za takie gry jak Doom, Quake czy Rage, ogłosiło parę bardzo ciekawych ofert pracy. Studio poszukuje aktualnie senior technical administratora, environment concept artists oraz skybox artist oraz paru innych koncept artystów. Zespół będzie odpowiedzialny za projekt długożyjącej gry FPS akcji opartym o kultowe IP. Produkcja będzie wysoko budżetowa i najprawdopodobniej będzie to albo Doom, albo Quake. Lecz to dopiero początki i jak na razie szukają tylko i wyłącznie koncept artystów.
I wyłącznie, ale no, jeśli szukają koncept artystów, no to to są początki tak naprawdę.
No tak, tak.
A jak mówimy o
tak
początkach...
Tak więc zapowiada się ciekawie.
Tak, właśnie. Ty pewnie na kolejnego doma już zacierasz rączki, tak?
Tak, jeżeli będzie kolejny dom, oczywiście, że tak.
No, a na razie
nie
to
będzie,
jest...
że znajdę czas na niego, ale...
Na razie jest żyła złota, myślę, dla Bethesdy, więc sprawdza się. Oby znaleźli coś, żeby rzeczywiście się różniło od drugiej części, bo pierwsza do Eternals różniła się zdecydowanie, a nie wiem, czy coś jeszcze można wykombinować. Pewnie coś wymyślą, ale żeby nie było to samo, tak? Że po prostu więcej map.
Ja bym się nie uraził na więcej tego samego.
Okej. Okay. To, co lubi. A jak już mówimy o początkach gier, no to są, zdarzają się też końce, czasem przedwczesne kończe, przedwczesne zakończenia, jeżeli jak nieskładnie zacząłem mówić.
Zamordowali jakąś grę.
Dokładnie. Z raportu finansowego Take-Two mogliśmy się dowiedzieć o anulowanej grze Vault. Był to projekt studia Hangar 13, znanego z nowej Mafii chociażby. Projekt miał być połączeniem Cthulhu i Saints Row z trybem rywalizacji online. Projekt włożono tylko i wyłącznie 53 miliony dolarów i tak wrzucono w błoto. No cóż, według dziennikarza growego Jasona Schreiera, jeśli tak się czyta to nazwisko, o anulowaniu projektu część pracowników dowiedziała się w tym samym momencie co reszta świata, co już troszeczkę pokazuje, jakie kłopoty mógł mieć tytuł w produkcji.
Tak, i według, nie najlepiej.
Tak, i według także Jasona plotki o powstającej Mafii 4 w tym studiu były fałszywe, bo studio zajmowało się tylko i wyłącznie projektem Bolt, na które poszło tyle pieniędzy. I na smuteczek. Mnie właśnie ciekawił ten projekt, bo usłyszałem Cthulhu i to mi wystarczyło, żeby mnie zainteresować jakby. Pewnie już można było to zauważyć.
No, no niestety, no przykre. A wiesz, co jeszcze jest przykre?
Co jest przykre?
Opóźnienia gier.
O nie, coś nowego.
Tak, na dzisiaj mamy tylko 3 gry opóźnione.
Nie, potem będą kolejne, ale...
No dobrze, takie pomniejsze. Ogłoszono datę premiery opóźnionego Total Warhammer. Total Warhammer.
3,
tak. I jest to 17 lutego. A i w dniu premiery gra będzie dostępna od razu na Game Passa.
Miło.
Ja się cieszę. Marvel's Midnight Suns, czyli XCOM z postaciami z Marvela. Gra miała okazać się pierwotnie w marcu 2020 roku. Twórcy jednak przenieśli premierę na nieokreśloną, dokładniej drugą połowę 2022. A na koniec tragicznie przyjęte Football 2022 nie dostanie łatki w listopadzie, która miała w miarę załatać grę. Łatka z numerem 1.0 pojawi się dopiero wiosną 2022.
Mój błąd w notatkach i Football. Bo to jest to Konami, to.
I Football 2022. Tak, racja.
Zapisałem nazwę.
Pamiętam tylko... Słuchaj, ta gra była tak źle przyjęta, że już zapomniałem, jak ona się dokładnie nazywa. A jaka inna gra w przeciągu ostatnich paru miesięcy...
Była można tak było tragicznie przyjęta.
Jako tragicznie przyjętą oraz Football 2020. No.
Dobrze.
Wszyscy wiemy, o jaką produkcję chodzi. Konami, patrzymy na ciebie.
Dobrze. To przechodząc do grubych newsów, będzie naprawdę grubo, bo duże liczby. Niedawno odbyła się konferencja Nintendo dla inwestorów. Właśnie z niej, uwaga, mogliśmy się dowiedzieć o wielu ciekawych liczbach. Switch, uwaga, sprzedał się w kolejnych 8,28 milionach kopii, co daje razem 92,87 miliona. Trochę. Niedługo więc przebije Wii, jednak w takim tempie, czyli około 4-5 lat od premiery, takiego pułapu sprzedażowego nie miała żadna z konsol, ani Wii, ani PlayStation 4, ani PlayStation 2. Więc wow. Niestety w związku z COVID-em Nintendo wyprodukuje do końca roku fiskalnego o 20% mniej konsol niż planowano. Co dalej? Według kolejnych statystyk od kwietnia 2021 roku do września zagrało na Switchu 79 milionów graczy. W porównaniu do poprzednich takich obliczeń to przez cały poprzedni rok fiskalny, w całym roku to było 87 milionów. Tutaj pół roku to jest 79, a pół 87 milionów. Robi różnicę to.
Minimalną.
No to jest dobry rok dla Switcha, to na pewno. Najwięcej posiadaczy Switcha podali bardzo ładną tabelkę, którą będę pokazywał każdej osobie, która powie mi, że Switch jest dla dzieci. Już jednego gostka z swojego kierunku edukowałem. Dałem mu taki wielki monolog na Messengerze, czemu Switch nie jest dla dzieci. Szkoda, że nie miałem wtedy tej tabelki na podorędziu. Ale tak, najwięcej posiadaczy Switcha mają od 19 do 42 lat, więc przedział dość duży. Polecam właśnie tą grafikę do wykorzystywania w dyskusjach. W eShopie jest już 6700 gier. Nintendo obiecuje, że następna konsola będzie werbel w tym stuleciu.
Wow,
nie mogłem się doczekać. Ale tak, zaznaczyli na prezentacji 20XX datę.
Switch Pro potwierdzony i to jeszcze za naszego życia. Nie no, znaczy, kto by się spodziewał? Nintendo dobrze się sprzedaje.
Tak. Ale to jeszcze dobrze się sprzedaje, bo to...
No właśnie, co dobrze się sprzedaje i co dobrze sobie radzi na rynku? Devolver Digital ma świetny rok. Najpierw wypuściło Loop Hero, Death's Door, Incrypto. Wydawca postanowił to wykorzystać i wszedł na giełdę w Londynie. Debiut skończył się bardzo pozytywnie. Wycena wyniosła około 90, 95 milionów dolarów.
950 milionów?
95, tak, 950. Cena wyniosła około 950 milionów dolarów oraz przyniosło oraz pozyskano na start 50 milionów dolarów na dalszą działalność. Studio od razu wykorzystało część zdobytych pieniędzy i zakupiło trzy niewielkie studia. I są to studia Dorsrol, czyli twórcy Enter the Gungeon, Nerital, twórcy Reignis oraz Card Shark, oraz studio Firefly, twórcy serii Stronghold.
To mnie interesuje najbardziej.
Czyli w sumie tak naprawdę pokupowali studia, nad którymi tak i tak trzymali pieczę.
Wiesz, ale teraz mają całkowicie, wiesz, przejęcie.
Ale wiesz, zaprzyjaźnione, objęli patronatem. Co ciekawe, jednym z pierwszych inwestorów, który jako pierwszy cokolwiek wrzucił wydawcę, było Sony. Może nie jest to wiele, ale Sony stanowi aktualnie 5%, Sony trzyma 5% akcji całego Devolver Digital. Z pomniejszych ciekawostek, Devolver właśnie stał się największym podmiotem bazującym w USA, który zadebiutował na giełdzie w Londynie.
Gratki. Kapras, kapras.
Informacja ta niestety podzieliła fanów. Część jest bardzo zadowolona z rozwoju wydawcy i zaś inni obawiają się, że z czasem wydawca straci swoją unikalność. A ty, jak myślisz?
Czas pokaże.
Pokaże.
Mogę tak odpowiedzieć, jakby ciężko mi powiedzieć. Ja Devolvera naprawdę bardzo szanuję za to, co robi i jego gry naprawdę
są... Devolveru.
Jego gry naprawdę są stosem i nie, no mam nadzieję po prostu. Ja mam po prostu nadzieję, że nie straci tego, bo on wybiera naprawdę świetnie. I to, że wspomógł Dead's Door w tym roku, to naprawdę szapoba.
Słuchaj, ja cały czas mam na tapecie Cult of the Lamb, czekam. Więc nie, ja też liczę na to, że mówiąc kolokwialnie, sodówka im nie uderzy do głowy i po prostu, że się będą rozwijać, bo Devolver to jest fajna firma i pozostaje tylko i wyłącznie życzyć im jak najlepiej.
Dokładnie. A jak już mówimy o zawiązywaniu współprac, zakupowaniu jakichś firm, studiów, Microsoft i Sega nawiązują współpracę. Firmy ogłosiły sojusz strategiczny, którym celem będzie utworzenie nowych tytułów dla Segi i przygotowanej dla niej studiów do produkcji gier next-genowych. Dzięki tej współpracy Sega będzie mogła tworzyć gry z pomocą technologii chmury Microsoftu, czyli Azure. Mocny więc będzie nacisk podczas tej współpracy na chmurę oraz rozwijanie technologii. Fajne. Zobaczymy. I pytanie, czy w pewnym momencie nie będzie, że Microsoft nie kupi Segi. Bo są plotki o jakimś dużym przejęciu.
No właśnie.
Nawet nie wiem, czy wspominałem o tym. Wspominałem o Square Enix i...
Dużo firm żeśmy wtedy wspominali, bo tak, mieliśmy bardzo dużo takich, ale tak pamiętam, że ty właśnie jako jeden z przykładów wrzuciłeś Segę. Tak więc, no, zapowiada się ciekawie.
Tak. A kogo może nie przejmą?
Kogo może nie przejmą? Kogo raczej na pewno nie przejmą? Na pewno nie przejmą Ubisoftu. A w Ubisoftie dzieje się no tak. Burdel w Ubisoftie, potem w następnym newsie będzie burger w Blizzardzie, no to tak.
Tak, obok siebie musiałem dać newsy na
solki. No oczywiście, no przechodzimy na strefę spotkań i znaczy na strefę smutnych newsów i smutnych tragedii. Grupa zrzeszająca pracowników Ubisoft o nazwie A Better Ubisoft wystosowała list otwarty do zarządu oraz zgłosiła się do społeczności i przypomina o tym, że minęło już ponad 100 dni od wystosowanego przez nich przez ich związek postulatu z środowiska pracy w Ubisoftie. I uwaga, Do tej pory nic się nie zmieniło. Proszę więc o poparcie dziennikarzy oraz graczy, aby wywarli na Ubisoft jakiś nacisk.
Tak, i jest także do podpisania petycja, do której zachęcam. Ja już dzisiaj dałem posta o tym na Twitterze i ostatnio, pomimo że moje posty były w miarę aktywnie tam klikane i nawet tam sporo lajków miałem, no to teraz dałem post ważny, żeby dużo osób było, może jakieś te tweety były, żeby pomóc. Mhm. Dupa, dwie osoby zauważyły i ten, i chyba podpisały. Jezus Maria. No, kontynuuj.
Kontynuując. A Better Ubisoft oskarża swoją firmę matkę chociażby o to, że osoby oskarżone za naprawdę poważne przestępstwa nie dość, że nie poniosły żadnej odpowiedzialności, to jeszcze były po prostu przenoszone do innych studiów, które Ubi ma dość sporo.
Tak.
Coś mi to przypomina.
Też. Aż nie wiedziałem, czy nie napisałem w notatkach właśnie coś mi to przypomina w Polsce. Przenoszenie. Oczywiście jesteśmy... Nie będziemy mówić. Każdy wie, o kogo chodzi. Gdzie się przenosi często tych złych w inne miejsce, żeby inni zapomnieli.
Tak jest. No, niestety, no jakby... Podobieństwo jest wręcz zastraszająco podobne.
Tak. No, jak już wspomniałeś, następny news będzie o Blizzardzie. Jeszcze raz zachęcam o podpisaniu tej petycji. Można na moim Twitterze znaleźć trochę o grach. Tam jest link i ogólnie też podlinkowałem tweety eBetter, Ubisoft. I naprawdę jestem załamany, tak tylko jeszcze powiem, jak szukałem informacji na polskim, na polskich stronach o Giereczkowie. Mm-hmm. To jest tragedia. Dwie strony tylko napisały o tym, o tej sytuacji. Tak naprawdę był jeden artykuł na polskich stronach, a w jednym artykule był po prostu dodatkowo jeden akapit dopisany do jakichś tam rzeczy z Ubisoftem, że chyba coś tam, jakaś aktualizacja w jakiejś grze i potem dopisany akapit i to o Abeter Ubisoft. Boli mnie to, że dziennikarze tak mało piszą o tym, bo jak jest Blizzard coś zepsuje, to jeszcze rozchodzi się szeroko i ten. Ale może ludziom już się znudziło, nie klikają w to. Niedobrze. Klikajcie w to wszystko, niech im się klika, ale naprawdę to powinno się rozchodzić i petycje powinno się takie podpisywać w dużych, dużych liczbach. Ale tak, Blizzard. Jak już mówiłem, Blizzard u nas się pojawia monotonnie co odcinek, więc i teraz się pojawił. I znowu w negatywnej atmosferze. Overwatch 2 oraz Diablo 4 pojawią się później niż wcześniej zapowiedziano. Z wypowiedzi wywnioskować można spokojnie, że to będzie rok 2023. A myślę, że Diablo 4 może nawet wyjść na przełomie 2023-2024 roku, żeby był większy odstęp od Diablo 2 Resurrected i jednak jak Overwatch 2 były plotki, że ma się pojawić na początku 2022 roku, mówiono, że druga połowa to będzie Diablo 4, tak? Jak teraz przełożone są pewnie o jakiś tam rok, bo na pewno nie pojawiał się w 2022, no to... Myślę, że trochę poczekamy. To jednak nie wszystko. Jedna jeszcze taka, bym powiedział, jeszcze gorsza informacja o Blizzardzie. W sierpniu po odejściu szefa Blizzarda, Jay Alena Braka, zastąpiła go Jay O'Neill oraz Mike Ibarra. Jednak Jen O'Neill długo nie popracowała, zrezygnowała z posady i opuściła Blizzarda po 3 miesiącach pracy. Dość szybko. Chyba nikt nie chce pracować w tym zatapiającym się już statku.
Ja bym nie chciał.
Podczas sztormu i jeszcze, nie wiem, trąby powietrznej, kuźwa wszystkiego. A jeszcze Kraken gdzieś tam pływa. Już się szykuje do ataku. Ale tak pozytywniej. Co tam?
Co tam? Czekaj, po prostu ten setup teraz, tak? Tak. Sorry, nie ten, przegapiłem przejście. A teraz przechodzimy do informacji na temat Tencenta. Na samym początku zaczniemy od tego, że Tencent zaczyna tworzenie gry AAA na podstawie popularnej mobilki. Honor of Kings, Honor of Kings od Tencenta, jest to gra mobilna dość popularna na chińskim rynku, która cieszy się naprawdę dużą popularnością i oczywiście dużymi zarobkami. A więc Tencent postanowił przyciągnąć trochę innych graczy z innych środowisk, więc ostatecznie dostaliśmy zwiastun gry pod tytułem Honor of Kings World. I jest to dosyć ten, jest to bardzo ładny zwiastun dużego. Czekaj, czekaj, czekaj. Jest to bardzo ładny zwiastun MMO. Co to będzie? MMORPG, nie? Tak to wygląda. Na pewno RPG.
Prawdopodobnie. Nie ma większych informacji.
Okej, okay, dobra. Dostaliśmy zwiastun gry Honor of Kings World i będzie to na razie wiemy o tym, że będzie to gra z otwartym światem. Dostaliśmy fragmenty gameplayu, dostaliśmy bardzo dużo cinematików. No, gra zapowiada się ładnie. Na razie niestety nie wiemy o niej nic więcej. No. A druga informacja to to, że amerykańska komisja do spraw inwestycji zagranicznych powoli zaczęła się interesować Tencentem i na razie jeszcze nic dużego nie zostało z tego. Na razie jeszcze nie ma z tego żadnych większych konsekwencji, żadnych większych dram, ale faktycznie wiemy, że ta komisja zaczyna się powoli Tencentem interesować, będzie pomalutku go śledzić, a z racji, iż Tencent niedawno wykupił dość sporą ilość akcji polskiego Bloober Team, to Bloober też zostanie lekko przeskanowany.
Ajaj.
Oj, oj. No zobaczymy, co tam wyjdzie z tego.
No, jestem ciekaw, co tam wyjdzie. A jak mówimy już o Bloober Teamie, kolejny news. Bo Bloober leci, pędzi naprawdę potężnie i mają bardzo ambitne plany. Ostatnio nawiązał współpracę z Konami, Take-Two. Teraz oficjalnie ogłosił współpracę z Roach Games. Obie firmy będą pracować nad tajnym projektem, o którym niespecjalnie wiadomo jeszcze. Wkrótce mają jednak pojawić się pierwsze szczegóły. Produkcja ma trafić na pecety i konsole nowej generacji. A jak już mówimy o nowej generacji, to nowa generacja i przyszłość gier, moim zdaniem, pojawia się w bardzo, bardzo czarne chmury pojawiają się nad przyszłością gier, moim zdaniem.
Aktualnie Raukuk nie potrafi znaleźć słów i zaczyna machać rękoma. Zaczyna uprawiać czarną magię.
Dokładnie. Ogólnie o co chodzi? Bo to jest troszkę będzie opowiadanie.
No to opowiedz to, bo opowiedz o tym, bo ja jestem zupełnie nie w temacie i jestem bardzo ciekaw, o co.
Dyrektor generalny Andrew Wilson, odpowiedzialny za całe EA, ogłosił, że gry z elementami NFT to przyszłość branży. To jest cytat. Najwyraźniej hazard to w ich grach to jest za mało, trzeba jeszcze bardziej wykorzystywać biedne dzieci. I zanim zacznę opowiadać, jak to mnie irytuje, jak to jest złe i o Jezu, to warto wytłumaczyć, co to jest NFT
No
i
właśnie.
blockchain, bo o tym też było mówione. I to nie jest jedyne studio, które ostatnio informowało o tym. Jestem ciekaw, czemu aż tyle nagle studiów w tym momencie o tym powiedziałeś. Oczywiście staje się coraz bardziej znane NFT, co to jest i blockchain. Oraz coraz więcej skamu w tym jest i coraz gorsze. Ale
Znaczy samo NFT jest dość tajemnicze, bo blockchain akurat jest dosyć prostą rzeczą, można tak
tak.
powiedzieć.
No tak, ale NFT głównie mi chodzi. NFT to są jakby tokeny, czyli pliki cyfrowe połączone z daną aktywą cyfrową. Chociażby powiedzmy sztuką. Lub jak będzie pewnie w grach, jakąś skórką, czy jakimś elementem bronią, strojem, cokolwiek. Token, prościej mówiąc, to certyfikat posiadania danej aktywy i aktualnie NFT głównie wykorzystywane jest przez artystów cyfrowych. I Tak, artysta tworzy jakąś grafikę albo muzykę, a następnie token tej grafiki, muzyki jest sprzedawany. Wtedy osoba, która to kupiła, posiada certyfikat. Jednak ten certyfikat to nie jest jakby akt własności, bo taka osoba nie może totalnie nic z danym plikiem zrobić. Ona nie może sobie powiedzieć, ja usuwam, nikt nie będzie miał do tego dostępu. Nie. To jest jedynie certyfikat mówi, że ta osoba jest osobą, która ma to. I tylko to. Tak. To brzmi, jakby nie miało sensu. I tak to właśnie wygląda. To nie ma sensu. I właśnie o to chodzi. To dla takiego porównania, jak sobie tutaj próbowałem to napisać, żeby łatwo to wytłumaczyć dla osób, które nie ogarniają tematu.
Ale faktycznie dla Matenef to jest dość... No, faktycznie to jest certyfikat tego, że ma się certyfikat.
Tak. Osoba taka kupująca dany przedmiot nie posiada go na własność. Token tylko informuje, kto grafikę kupił. I to jest troszeczkę, jak to tutaj sobie zapisałem, to jakby kupić obraz, ale nie możesz nic z nim zrobić, bo siedzi w muzeum, jest jedynie tabliczka. To należy do bla, 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 załóżmy Raukluka, bo kupiłem obraz za kilkanaście tysięcy NFT, ale jest napisane, że to jest moje. Ale muzeum i tak może go spalić, zniszczyć, przenieść do innego muzeum lub, nie wiem, wrzucić do kosmosu i tyle z tego będę miał. Ale tabliczkę mam. Płacili się za tą, powiedzmy, cyfrową tabliczkę certyfikat. I o to chodzi w NFT. Że to jest moje. Mojsze. Mojsze niż twojsze.
No właśnie, to nie ma nic wspólnego z własnością, to jest
właśnie...
dziwne, to jest wciąż po prostu strasznie dziwne.
To jest dziwne, tak? Tak samo jak na przykład był sprzedawany za kilkaset tysięcy dolarów pierwszy tweet, jaki został wysłany na Twitterze.
Tak.
Został tak, kupiony to i taka osoba nie może go edytować, usunąć, nic nie może zrobić. Może jedynie powiedzieć, tak jestem, to jest moja własność, na tej stronie możesz zobaczyć, że to jest moja własność, bo to ma ten kod pasujący.
Mhm.
I nic więcej może zrobić. A teraz blockchain. Blockchain to jest rodzaj bazy danych, składające się z bloków złożonych z przeróżnych treści. Technologia służy obecnie głównie do napędzania przeróżnych kryptowalut, czyli kolejny moim zdaniem scam, i blockchain może przechowywać także informacje. A takimi informacjami może być na przykład informacja, jaki jest właściciel danego tokena, czyli NFT. Dlatego często blockchain po prostu idealnie się łączy z NFT. Tak?
Mają o tyle, mają tą zaletę, że są to po prostu serwery rozproszone. Nie ma czegoś takiego jak centralny serwer, nie ma czegoś takiego jak ktoś posiada maszynę i na niej puszcza odpowiednie oprogramowanie, żeby obsłużyć ten serwer, tylko blockchainy polegają na tym, że różni ludzie na świecie mogą powiedzmy... Właśnie jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda w przypadku NFT, ponieważ w przypadku kryptowalut jakby zarabiasz, dostajesz kryptowalutę za to, że wykonujesz obliczenia dla tego serwera rozproszonego. Na tej zasadzie działają koparki kryptowalut. W sensie zarabiasz sobie bitcoiny, kopiesz bitcoiny, wykonujesz obliczenia dla serwera rozproszonego, a to jest serwer rozproszony, na którym są bitcoiny. To jest serwer, który przechowuje informacje o bitcoinach.
Też mi się jeszcze przypomina afera o kryptowalucie Squid Game, bo pojawiła się nagle kryptowaluta, wszyscy się na to rzucili i teraz nagle znika twórca tej kryptowalut i kilka miliardów dolarów poszło się walić, gostek zniknął.
Ludzie są głupi.
Tak, są.
Potwierdzam.
Coś jeszcze masz do dodania odnośnie kryptowalut, czy przejść już, co mają do tego gry? Czemu to jest zagrożenie, jak mówi Electronic Arts o tym?
No to możesz powiedzieć o tym, dlaczego według Electronic Arts jest zagrożenie.
Jako, że dyrektor ogłosił, że w przyszłości w grach EA najpewniej pojawią się cyfrowe elementy kolekcjonerskie powiązane z technologią NFT i blockchainu. Tak, dobrze. Dyrektor ogłosił, że w przyszłości w grach i jej najpewniej pojawią się cyfrowe elementy kolekcjonerskie powiązane z technologią NFT i blockchainu.
No, no i to, to ma akurat sens.
Tak, dobra. Bo przez moment myślałem, że pomyliłem całkiem zdanie z kolejnym, który tu mam. I co? To jest prawie tam cytat, tak? No i co w takim razie, jak to będzie wyglądać? Najpewniej z tego, co ogarniam, przykładowo teraz skórka będzie z sygnaturą, nie wiem, Justin Biebera i będzie za możliwe setki tysięcy nawet dolarów i taka osoba kupi NFT, ale ona, to nie będzie, że tylko ona posiada tą skórkę, może mieć tysiące ludzi, może to posiadać, ale tak naprawdę tą skórkę, skórka jest podpisana do niej jakby.
Że jest przypisany w bazie danych, własność.
Tak, w bazie danych jest ta tabliczka wspomniana przeze mnie, że należy do tej, tej osoby, bo ją kupiła. Tak? I wtedy też powstaje ten blockchain, czyli kopanie kryptowalut.
No nie, akurat blockchainy znaczy powiązane z NFT nie będą miały chyba ale nic mogą wspólnego być z krypto. Teoretycznie mogą, ale mogą. W praktyce...
Mogą, znaczy to nie, nie jest wykluczone, tak? Ale to jest bardzo powiązany temat, dlatego o tym wspominam. I nie wiem, dla mnie to jest po prostu kolejne szukanie miejsca, żeby kupić coś za kasę, ale to nawet nie jest pewność, że tą skórkę dostaniesz, tak? Oczywiście możesz dostawać, ale co ci to daje, że... Znaczy okej, kto bogatemu zabroni, tak?
Ale no, to jest chyba najważniejsze pytanie.
Głupie dzieciaki, które i tak są wykorzystywane, nie wiem, przez FIFA, bo tam jest hazard i takie rzeczy. Naprawdę? Naprawdę? To jeszcze trzeba tak wciskać? Ja nie... jak były początki NFT, nie widziałem w tym problemu. Myślałem, dobra, kto chce, niech kupuje, bo zazwyczaj to były, wiesz, grafiki, jakieś 3D, ludzie robili ilustracje, sprzedawali, okej, ktoś chce własność, to tak jak artysta kupuje obraz, nie potrzebuje go, ale chce mieć to na ścianie, bo zapłacił, nie ma co z kasą zrobić. Ale tutaj będą dzieciaki, tak. To będzie wszędzie, bo gry są najbardziej popularyzującym medium, jakie istnieje.
Mhm.
I to nie jest dobre. To nie jest dobre. No, póki było bardziej niszowe, okej. Okay. Nawet nie wiem, czy do końca wszyscy zrozumieją, dzieciaki, czym to w ogóle jest, ale jak będzie dostęp, że okej, to jest moje, to no to ludzie będą czuć się fajni.
No ja ja do dzisiaj nie rozumiem do końca, na czym polega NFT, a co dopiero ten.
No, więc a co najgorsze w tym wszystkim, że ostatnio w odcinku 25 wspominaliśmy, że Ubisoft na swojej konferencji z inwestorami ogłosił, że zamierza zainteresować się technologią blockchainu właśnie i tam giełdy, tak? Ale głównie chodzi mi teraz o blockchain. Blockchain w grach to pewnie też właśnie będzie chodziło o NFT. Inne studia też się odezwały w tej sprawie. Epic Games jasno powiedział, że popiera NFT i blockchain. Strauss Zelnick, czyli szef Take-Two, powiedział za to, że jest zwolennikiem tego konceptu NFT, ale nie widzi tego specjalnie w grach. Ale jak ktoś mówi, że niespecjalnie to widzę, to zobaczymy jak i tak co z tego wyjdzie.
Może my już po prostu starzy jesteśmy.
No nie wiem.
Zamieniamy się w boomerów, którzy nie rozumieją blockchainów i...
Ale NFT. Nie wiem, czy jest osoba, która totalnie to powie, że rozumiem to.
No znaczy, na pewno wysoko postawieni panowie w tym, w EA. Oni na pewno to rozumieją.
Czyli może nie do końca rozumieją, ale widzą w tym potencjał ten zdobycia kasy za tym.
No jakby nie widzieli w tym potencjału zarobkowego, to pewnie by w to nie inwestowali.
No to na pewno. Tak. No i co? No to nie jest na pewno pozytywne, ale za to możliwe, choć to nie jest pewne, przeciwnikiem tego wszystkiego może być Steam. Bo nieoficjalnie będzie usuwał wszystkie produkty, które będą wykorzystywały blockchainy, NFT lub wymianę kryptowalut. Nie jest to oficjalne, ponieważ Steam żadnej takiej informacji nie podał. Jednak O tej sprawie poinformowało studio Space Pirate Games, które dostało taką informację właśnie od Steama po zablokowaniu ich gry Age of Rust. I podobno to był powód, dlaczego gra została zbanowana, bo ona w środku miała kryptowaluty i blockchainy. Steam jednak z drugiej strony, jak się popatrzy, i tak ma wielki sklep, wielkie targowisko ze sprzedażą skinów, nie skinów do CS-a i takie inne. Nie wiem, czy by nie uznali, że to i tak im się opłaca. To i tak mogą być tam wymiany tych NFT, tych tokenów, tego wszystkiego.
Ale poczekaj, wracając do tych Space Piratów, w jakim sensie ta gra miała zaszyte w sobie ten, zaszyte w sobie...
Tego ci nie powiem, tego nie wygooglałem.
No właśnie pytanie, czy to chodzi o ten, czy to chodzi o to, że oni po prostu jakkolwiek korzystali z tej technologii, czy był to scam na zasadzie, pobierając grę, pobierałeś przy okazji koparkę kryptowalut?
Raczej nie, wątpię. Wtedy by raczej nie rozgłośniali tej sprawy. Ale tego nie powiem, tak? Możliwe, że tak było, tak? I też podejrzewam, że jeśli to się rozprzestrzeni mocno, te NFT wśród gier, no to Steam nie będzie tego blokował. Bo spoko, jeśli blokuje, szanuje za to, ale w tym momencie na przykład studia mogą stwierdzić, dobra, darujemy sobie Steama, jeśli trochę zyskamy pieniędzy, a zyskają dodatkowo nasze ranchery na tym. Epic zyska, Ubisoft Connect, Origin. I ciekawe, jak z takimi rzeczami będzie na konsolach.
A tego to ci nie powiem, nie mam
co
pojęcia.
Odpowie na przykład Microsoft i Sony na coś takiego. Ciekawe, czy gry na Switcha będą.
Tak, na Switchu na pewno pójdzie ci ten, na pewno pójdzie ci technologia blockchain. Już to widzę.
Tak, ja to widzę.
No to ja dobrze, ja wiem, że ten, nie wiem, że ty Switcha uwielbiasz i... Ale może być tak, że lekko przeceniasz jego możliwości.
Nieprawda. No co? To jak tam? Chcesz się cieszyć z tego, co nadchodzi w przyszłości?
Ja nie mam pojęcia dalej, jak to ma działać. To się po raz duzi panowie z dużych firm powiedzieli, że interesują się technologią, która ma im przynieść dużo pieniążków. To jest tyle, co ja na razie wyniosłem z tego. Ja do końca do teraz nie ogarniam, jak działa NFT. I też, ale mimo wszystko nie widzę tak zastosowania dla tego jakkolwiek w grach. I też myślę, że raczej Steam na tym nie straci, jeżeli będzie banować ludzi. Będzie banować gry z tym. Ja myślę, że Steam po prostu faktycznie... Steam zawsze był znany z takiej swojej otwartości.
Dobra, wyobraź sobie, że teraz skiny w Valhalla będą miały dodatkowo, że oprócz, że skina możesz kupić token do danego skina w Valhalla. I nagle duże produkcje, wszędzie są te, w Ubisoftie nie wkurzają te mikropłatności, ale one istnieją. One spokojnie można przegrać, nawet nie zauważyć zakładki, że są te wszystkie skiny, ale to jest.
I przy okazji zapewne klient gry będzie fragmentem serwera utrzymujący rozproszony serwer blockchain. Innymi słowy, twój komputer będzie wykonywać dodatkowe operacje niepotrzebnie. Nie tylko będzie obliczał grę w czasie rzeczywistym, to też jeszcze będzie w tle miał odpalony serwer blockchaina.
I tutaj na przykład jeśli tyle tytułów z takich dużych wydawców...
No to będą musieli być naprawdę duzi wydawcy, ponieważ jeżeli to ma działać w ten sposób, to muszą to być gry, których faktycznie są setki uruchomione cały czas.
Nie wiem.
Bo serwer blockchaina nie może mieć przestoju. Tak więc jest to ciekawe. Jest to po prostu cały czas ciekawe i naprawdę nie wiem, jak to się rozwinie.
Dla mnie nie jest ciekawe. Znaczy, ja nie chcę się dowiedzieć, jak to ma być. Nie chcę tego widzieć. Ja naprawdę.
No okej. Okay.
Dobrze, kończysz chyba.
Chyba tak, chyba na razie będziemy na dzisiaj kończyć, bo to...
O kurde, jak się ten... Myślałem, że bliżej godziny jesteśmy, czy ten, godzina 15.
Już godzinę przekroczyliśmy, spokojnie, więc jakby myślę, że materiału mamy, jak na dzisiaj. Ja się też będę musiał powoli zbierać, bo to muszę już lecieć.
O, rzeczywiście. Dobrze, no to ty tam leć. Ja dzisiaj wyjątkowo niedziela i jednak wyjątkowo zagram
w coś. Sobie w grę.
Tak, pogram sobie w grę.
Hurra, a w końcu gracze będą mieli czas, żeby grać w gry.
Nie, dokładnie, Jezu.
To tylko się pochwal. Pochwal się jeszcze, co tam wesołego sobie będziesz grał.
A nie mam pojęcia. Ostatnio mam ochotę, żeby wrócić do Zeldy. Bo przestałem w nią grać, bo kupiłem wtedy Game Passa i potem miałem przerwę i się odciąłem od niej, a ostatnio widzę dużo gameplay z niej, wyskakują mi albo w Hollow Knight program, albo w Game Decka, Ghostlanera, nie wiem, mam dużo pomysłów, a w głowie też mam pomysł na ilustrację, więc może się skończyć, że będę po prostu rysował, no, zobaczę.
No to ja ci ten, ja ci życzę miłego wieczoru z gierkami.
Tak.
I ja się zbieram, miejmy nadzieję, że wieczorkiem będę mógł sobie usiąść chociażby do jednego odcinka Arcane.
O, jak miło. Widzimy się wkrótce, drodzy słuchacze. Dobijamy do brzegu. I ahoj.
I ahoj wszystkim. Ciu, ciu.
Ciu, ciu.